Będziemy czytali z Ewangelii Łukasza, 17 rozdziału, wiersze od 11 do 19. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, czytamy od 11 do 19 wiersza. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy szedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych, a gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Wśród tych 10 trędowatych, jak czytamy, był przynajmniej jeden Samarytanin. Pewnie byli tam też Żydzi, i nie wiadomo, kto jeszcze. Ciekawą rzeczą jest to, że dopóki ci ludzie byli zdrowi, każdy miał swoją tożsamość, miał swoje wartości, miał powody do dumy. Pewnie mógł się nieraz przechwalać, wywyższać. Żydzi gardzili Samarytanami, Samarytanie nie najlepiej myśleli o Żydach. I tak to wszystko funkcjonowało, aż do momentu, kiedy tych wszystkich biednych ludzi połączyła tragedia, połączyła straszna choroba. Wtedy już praktycznie nie było żadnych różnic, wyglądali tak samo, dzielili ten sam los, cierpieli w taki sam sposób. Choroba ich połączyła, odtąd pędzili wspólne życie, z dala od siedzib ludzkich, skazani na tułaczkę, skazani tylko na siebie. To taka mała dygresja na początku, że ludzie mogą o sobie wiele myśleć, mogą być z wielu rzeczy bardzo dumni, mogą znajdować powody do tego, by uważać siebie za lepszych od innych, za wyróżniających się względem innych, natomiast jest coś takiego w losie człowieka, jest coś takiego w nas, co sprawia, że tak naprawdę to wobec różnego rodzaju problemów, nieszczęść, jesteśmy tacy sami i te różnice się zacierają. W momencie, kiedy ludzie zostają odarci z tego, co ich wyróżniało, te różnice po prostu przestają być istotne. Czytamy o tych trędowatych, że gdy zobaczyli Pana Jezusa, to stanęli z daleka. Z jednej strony jest to oczywiste, z drugiej strony dosyć ciekawe. Oczywiste dlatego, że wiemy, iż prawo mojżeszowe bardzo rygorystycznie odnosiło się do trędowatych i kazało im się po prostu trzymać z daleka od innych ludzi. Więc ci trędowaci zachowywali się zgodnie z zakonem i nawet w momencie, kiedy zobaczyli Pana Jezusa, to ten dystans zachowali. Z drugiej strony było to o tyle dziwne, że mamy też w Ewangeliach opisane przypadki, kiedy ludzie niezależnie od tego, jaka choroba ich trapiła, przychodzili do Pana Jezusa, no, dotykali Go wręcz, znaczy padali Mu do nóg, wręcz dotykali się Jego i Pan Jezus tych ludzi nie odganiał, Pan Jezus nikogo nie odpędzał, no chyba, że ktoś przychodził do Niego z jakimiś głupimi oskarżeniami, to wtedy niekoniecznie było miło. Natomiast ludzi w potrzebie Pan Jezus nigdy nie odpędzał i w tej samej Ewangelii w 5 rozdziale mamy też opisaną historię trędowatego, który, jak czytamy, przyszedł do Pana Jezusa i Pan Jezus się go dotknął. Dotknął go, mimo iż zgodnie z ówczesną wiedzą i medyczną i prawem mojżeszowym było to bardzo ryzykowne. Ci trędowaci jednak zachowują dystans. Ale co jest tutaj równie ciekawe, czy może nawet jeszcze ciekawsze, to, że ten dystans zachowuje również Pan Jezus. Oni zaczynają wołać do Pana Jezusa z daleka i Pan Jezus, zwróćmy uwagę, nie biegnie do nich, ale też zaczyna mówić do nich z daleka. nie zaczynał czegoś takiego, no co wy, chodźcie tutaj bliżej, ja przecież jestem Syn Boży, ja mam moc, wy mi nic złego nie zrobicie, nie musicie się mnie bać, no chodźcie tutaj, zbliżcie się do mnie. Nie, nic takiego. Pan Jezus jak gdyby szanując to ich oddalenie, również pozostaje w oddaleniu i w ten sposób z nimi rozmawia. Można by powiedzieć, że szanuje ich postawy. Można by powiedzieć, że Pan Jezus sam z siebie nie skraca tego z dystansu człowiekiem i możemy tutaj uogólnić to i powiedzieć coś takiego, że Pan Bóg nie skraca z dystansu z człowiekiem wtedy, kiedy ten człowiek czuje, że jest coś, co go od Boga oddala, że jest coś, co każe mu stać od tego Boga trochę daleko. Gdy czuje, że może o tak po prostu podejść i Boga się dotknąć, czy zbliżyć się do Niego na jakąś taką bardzo bliską społeczność. Myślę, że jest to dość ciekawy obraz, który też nam trochę rzeczy mówi, bo wiemy, że tych ludzi powstrzymywała choroba, trąd. To ona ich skazywała na oddalenie od wszystkich, również na oddalenie od Pana Jezusa. Ale gdy tak się zastanowimy nad losem ludzkim, no to i gdy również też patrzymy na Słowo Boże, no to bardzo często w trądzie widzimy obraz grzechu i możemy w tym momencie powiedzieć, że tak jak ci trędowaci zdawali sobie sprawę ze swojego stanu i w związku z tym trzymali dystans wobec Pana Jezusa, tak samo dzisiaj wielu ludzi trzyma ten dystans, wie, że nie może się do Boga zbliżyć, wie, że są powody, dla których nie mogą się do Boga zbliżyć. Zdają sobie sprawę bardzo często z tego, że tym powodem jest sam grzech. Oni sobie doskonale z tego zdają sprawę. I jak gdyby rozmawiają z Bogiem, testują Boga na odległość. Ciekawą rzeczą jest to, że Pan Jezus tutaj też zachowuje ten dystans, też zachowuje tą odległość. Nie, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, no nie biegnie do nich, nie usiłuje, tak jak to czasami usiłują robić, może w dobrej wierze, ale różnego rodzaju ludzie, że tak po prostu krzyczą, że są tylko napełnieni tą miłością i chcą wszystkich tutaj obłapywać, poklepywać i na siłę bratać się ze wszystkimi, skracać ten dystans. Pan Bóg tak nie postępuje. Pan Jezus rozmawia z nimi i można powiedzieć, załatwia sprawę w taki sposób, w jaki sposób oni, na co byli oni przygotowani. Pan Jezus ich nie ozdrawia od razu. Pan Jezus natomiast daje im nadzieję i każe wierzyć w to, że zostaną uzdrowieni. Ciekawe jest, na ile ci trędowaci mu uwierzyli. I no właściwie Ewangelia Łukasza o tym nam nie mówi. W każdym razie odeszli. Można z kontekstu się domyśleć, że jednak gdzieś tam szli w stronę kapłanów. No pewnie, że szli rozglądając się za najbliższym kapłanem. I jak tak szli, to zostali uzdrowieni. Wydaje się, że wierzyli, przynajmniej trochę wierzyli. Być może byli zdziwieni, być może niedowierzali, być może wątpili, ale Może trochę zachowywali się tak jak inny człowiek, który był dotknięty trądem w Starym Testamencie. Chodzi tutaj o Naamana, który też, można powiedzieć, został w podobny sposób potraktowany. No bo też jak przyjechał do proroka, to prorok też się na niego tutaj nie rzucił z radością, tylko po prostu go posłał na rzeczkę, żeby się tam obmył. I to był podobny schemat. I ten Naaman był bardzo obruszony, ale w końcu dał się przekonać i to było takie zachowanie na zasadzie, a co mi szkodzi? I myślę, że tutaj też dostrzegamy kolejną taką analogię, że ludzie często zetknięci z Bogiem, zetknięci ze Słowem Bożym, zetknięci z tym, co się mogą dowiedzieć na temat Boga, Jego działania, na temat Jego postępowania z człowiekiem, trochę wierzą. Na zasadzie, a może to zadziała, a może to będzie. Ja tutaj chcę to podkreślić, że my często patrzymy na ludzi w kategoriach albo bardzo głęboko, gorliwie wierzący, albo niewierzący ateista, wróg wiary, wróg Boga. Natomiast prawda jest taka, że większość ludzi tak naprawdę gdzieś tam się pałęta po środku i trochę wierzy, trochę nie wierzy. I również wtedy, kiedy zbliża się do Boga po raz pierwszy, to ten stosunek ich często jest też taki dwuznaczny, że niby coś czują, niby coś dostrzegają, ale tak na dobrą sprawę, gdy patrzą na siebie, to póki co to nie działa, póki co nic się nie dzieje, ale idą. idą. No, jak gdyby idą i zaczynają iść tą drogą, którą im Bóg czy Boże Słowo, Bóg czy Boże Słowo nakazuje. Są może gotowi podjąć to ryzyko, zwłaszcza wtedy, gdy tak naprawdę nie mają wiele do stracenia. Ci trędowaci nie mieli wiele do stracenia. Można powiedzieć, że Pan Jezus był ich jedyną nadzieją. Czytamy dalej, że gdy szli, to zostali oczyszczeni. Ciekawe, co wtedy poczuli. I od razu się nasuwa pytanie, ciekawe, czy rzeczywiście było tak, że w ogóle ich serca nie odczuły żadnej wdzięczności do Pana Jezusa. No bo rozważamy historię o wdzięczności, rozważamy historię, która ma nas nauczyć wdzięczności. Ta historia zawiera swojego pozytywnego bohatera w postaci tego Samarytanina, który wróci do Pana Jezusa i mu podziękuje. Natomiast co z tymi pozostałymi? Czy rzeczywiście oni byli w ogóle niewdzięczni? Czy zaczęli racjonalizować, wyjaśniać swoje uzdrowienie w inny sposób niż uzdrowienie? Ja myślę, że wcale nie musiało tak być. Myślę, że, znaczy mogło tak być, tego nie wiemy, ale ja bym z góry nie zakładał, że ci ludzie po prostu byli tak pozbawieni jakichkolwiek uczuć, wdzięczności czy szacunku do Pana Jezusa, uznali to, nie wiem, za przypadek, za zbieg okoliczności i dalej szli swoją drogą. Mogło być wręcz przeciwnie, mogło być tak, że ich serca wypełniła tak wielka radość, że był to dla nich taki szok, takie wielkie przeżycie, że po prostu z tego szczęścia już nie szli, ale biegli dalej, by złapać najbliższego kapłana, który się gdzieś tam napatoczy i właśnie po co był ten kapłan? No po to był potrzebny, by przejść przez procedurę oczyszczenia. Ciekawą rzeczą jest, że choć od czasów Mojżesza trąd był uznawany za chorobę nieuleczalną i Stary Testament, jak sobie powiedzieliśmy, bardzo rygorystycznie nakazywał oddzielać ludzi trędowatych po prostu po to, aby uchronić zdrowych, to równocześnie ten sam Stary Testament zawiera bardzo dokładną, szczegółową procedurę rozpisaną na prawie 2 tygodnie przywrócenia człowieka trędowatego, który został uleczony do normalnego życia w społeczeństwie. Więc każdy, który się uleczył z trądu, musiał iść do kapłana i tam jak kogoś to interesuje, to może sobie otworzyć 3 Księgę Mojżeszową. Tam są 2 rozdziały w 3 Księdze Mojżeszowej, są poświęcone temu, co należy zrobić, jak ktoś był chory na trąd i wyzdrowiał. Ja przyznam się, że nie wiem do końca, może ktoś wie, ale ja nie wiem, dlaczego akurat takie coś w Starym Testamencie było napisane. Czy jak gdyby w oczekiwaniu tego, że jednak będą się zdarzać cuda, może bywały sytuacje, że ten trąd ustępował, no tego po prostu nie wiemy. W każdym razie 2 rozdziały 3 Księgi Mojżeszowej mówią o tym, co trzeba zrobić, jak się chce po chorobie trądu, po przejściu trądu wrócić do społeczeństwa. I ci uzdrowieni, możemy zrozumieć to, że jak najszybciej chcieli, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, rozpocząć tą procedurę. To było skomplikowane. Najpierw kapłan musiał tam odprawić swoje. Potem ten człowiek się musiał obmyć. Potem miał kilkudniową kwarantannę. Potem składał ofiary. Potem jeszcze raz się musiał obmyć. Mógł wrócić do obozu, ale być poza namiotem. I dopiero jak to wszystko przeszło, jak przez ten czas już tego trądu nie, ten tron nie wrócił, no to wtedy wracał żywy do społeczeństwa. Oni mogli bardzo tego chcieć. Mogli bardzo tego chcieć i w pewnym sensie trudno się dziwić, że pobiegli do kapłanów. Może nawet tak po ludzku mówiąc, trudno im zarzucać brak wdzięczności, bo ich serca mogły być wdzięczne. I zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. To Pan Jezus im kazał iść do kapłanów. To Pan Jezus wcale nie mówi, wróćcie do mnie. Nie, on im powiedział, idźcie. Pamiętamy o tym, ta rozmowa i cały ten kontakt z Panem Jezusem odbywał się bardzo na dystans. To była rozmowa na odległość. Pan Jezus powiedział im, idźcie do kapłanów. Nawet nie powiedział, ja was uzdrawiam, powiedział, idźcie do kapłanów. Więc oni w pewnym sensie wykonali to, co Pan Jezus im nakazał. Ale skoro tak, to w takim razie zadajmy sobie kolejne pytanie. Dlaczego w takim razie jednak wrócił Samarytanin? Co było takiego różnego w postawie Samarytanina względem postawy tych ludzi? Zwłaszcza jeśli założymy, że ta sytuacja wstrząsnęła z nimi i bardzo ich dotknęła i po prostu do końca wykonali to, co mieli w tej sytuacji zrobić. I od razu kolejne pytanie, dlaczego Pan Jezus był oburzony, że ci pozostali, tych pozostałych 9 tego nie zrobiło, no skoro sam w zasadzie robił wrażenie, jakby wcale tego od nich nie oczekiwał, jakby im kazał tylko iść do tych kapłanów. Pamiętajmy o jednym, że w momencie, kiedy oni by już poszli do tych kapłanów, no to tak szybko wrócić do Pana Jezusa by nie mogli, ze względu na to, o czym mówiłem wcześniej. Tam już w tym momencie byli objęci procedurą wychodzenia z trądu i to już musiało trwać kilka dni. Tak jak powiedziałem przed chwilą, zresztą wszyscy sobie z tego doskonale zdajemy sprawę, jest to historia o wdzięczności, jest to historia, która ma nas nauczyć wdzięczności. I teraz zadajmy sobie pytanie, co to znaczy być wdzięcznym w świetle tego, co tu czytamy, w świetle zachowania Samarytanina, w świetle zachowania tych pozostałych dziewięciu. Ja bym proponował od razu odpowiedzieć sobie w taki sposób. Nie jest to żadna mądra definicja, na pewno nie jest to słownikowa definicja. Natomiast myślę, że na użytek tej historii, na użytek tego, czego możemy się z tej historii nauczyć, to możemy coś powiedzieć tak. Ta historia nas uczy wdzięczności rozumianej w taki sposób, że jest to w całej naszej hierarchii ważności tego, co się dzieje lub co się stało, postawienie osoby darczyńcy, dobroczyńcy przed darem, który od niego otrzymaliśmy. I to daleko, daleko przed. I możemy od razu powiedzieć, że tych pozostałych dziewięciu trędowatych radowało się darem uzdrowienia, jaki otrzymało, i skupiło całe swoje działania, całą swoją dalszą aktywność na celebrowaniu tego daru świeżo odzyskanego zdrowia. Natomiast ten dziesiąty skupił się na osobie Pana Jezusa. Zwróćmy uwagę na to, że on w pewnym sensie nawet złamał to, co Pan Jezus mu kazał zrobić. Pan Jezus powiedział wyraźnie: idźcie do kapłanów. On nie poszedł do kapłanów, wrócił do Pana Jezusa Chrystusa. W pewnym sensie cały czas łamał w tym momencie prawo. Był zdrowy, ale nie był oczyszczony. Człowiek, który nie był oczyszczony z trądu, nie miał prawa tak od razu sobie wrócić do społeczności ludzi i spotykać się z nimi ludźmi, a ten człowiek to zrobił. Zrobił to dlatego, że dla niego jednak osoba Pana Jezusa nagle stała się ważna, nagle stała się szczególna. Dar owszem, ale ważniejszy jest ten, kto tego daru udzielił. I czytamy dalej, że wrócił do Pana Jezusa i padł mu na kolana i padł przed nim na twarz. Padł przed nim na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin, czytamy w 16 wierszu. Zauważmy, że w tym momencie już nie ma dystansu. Ten człowiek po prostu przychodzi i w tym momencie wręcz dotyka Pana Jezusa. Możemy sobie wyobrazić tą scenę. Prawdopodobnie Pan Jezus może nawet jakoś ujął za ramię, może go podniósł z tych kolan, może go przytulił, może w tym momencie rzeczywiście ten można powiedzieć fizyczny kontakt, to skrócenie dystansu już mało miejsce. I to pokazuje tą zasadniczą różnicę w zachowaniu się tego Samarytanina i pozostałych dziewięciu. Zasadniczą różnicę w zachowaniu, ale też zasadniczą różnicę, jeśli chodzi o ostateczny skutek, jakim dla jednych i dla drugich skończyło się całe to zdarzenie. Bo tak naprawdę tych dziewięciu tego dnia po prostu było u dobrego lekarza. Trafili na kogoś, kto ich uleczył, kto rozwiązał ich problem. Pewnie byli bardzo Panu Jezusowi za to wdzięczni, pewnie o tym pamiętali, pewnie nie przypisywali tego zdrowienia przypadkowi, zbiegowi okoliczności, nie wiem, siłą witalną swojego organizmu, który nagle dostał energii, by ten tron udzielić. Nie, słuchajcie, myślę, że nie ma potrzeby spekulować w tym kierunku. Oni byli wdzięczni, ale tak jak powiedzieliśmy sobie, oni się skupili na darze. Oni tego dnia trafili na świetnego lekarza, który ich uleczył, i byli temu lekarzowi za to wdzięczni. Natomiast ten dziesiąty tego dnia, można powiedzieć, przede wszystkim spotkał Pana Jezusa. Przede wszystkim spotkał Syna Bożego, przede wszystkim spotkał tego, który był dawcą tej uzdrowieńczej mocy, ale który też, i co więcej, jest przede wszystkim dawcą czegoś daleko dla nas ważniejszego. Ten Samarytanin nawiązał prawdziwą relację z Bogiem. Można powiedzieć, że dla niego osoba Pana Jezusa była ważniejsza od korzyści, od daru, jaki od niego otrzymał. Dla niego ta kwarantanna, ten okres powrotu do społeczności mógł poczekać. Dla niego to było ważne, ale dla niego ważniejsze było to, że spotkał Pana Jezusa Chrystusa. I teraz mała refleksja na temat właśnie w ogóle naszej wdzięczności i darów, jakich otrzymujemy. Na pewno dobrą rzeczą jest być wdzięcznym, na pewno powinniśmy być wdzięczni, tego uczymy naszych dzieci. Prawda jest też taka, że i w tym świecie każdy z nas ma mnóstwo sytuacji, kiedy komuś drugiemu może być za coś wdzięczny. I dobrze, jeśli tą wdzięczność okazujemy. Tylko prawdą jest też coś takiego, że w tym świecie nie zawsze jest tak, że osoba darczyńcy, ta osoba, której jesteśmy wdzięczni, jest dla nas aż tak ważna, jak to, co od niej otrzymujemy. Jest wiele rzeczy, za które pewnie innym ludziom jesteśmy wdzięczni. Jeżeli byliśmy ciężko chorzy, być może trafiliśmy na lekarza, który dobrze poprowadził naszym leczeniem i jesteśmy mu za to wdzięczni. Może byliśmy kiedyś w jakiejś innej potrzebie, ktoś nam pomógł, ktoś nam może załatwił pracę, ktoś nam może pomógł w innej sytuacji. Czasami jesteśmy wręcz wdzięczni komuś, jak nie wiem, rozwiąże jakiś palący problem, na przykład, nie wiem, samochód się nam zepsuje na drodze, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ktoś przyjedzie i go naprawi. No jakże jesteśmy wdzięczni takiemu człowiekowi? Pewnie zawsze powiemy dziękuję. dziękuję, pewnie zawsze jesteśmy gotowi, jak trzeba za to zapłacić, nawet zapłacić jakiś napiwek, no to nie jest tak, że jesteśmy jakimiś takimi aspołecznymi typami, którzy po prostu tylko tak patrzą sobie tutaj od kogoś wziąć i bez żadnych emocji. Ale zwróćmy uwagę też na to, że te sytuacje, jakie spotykamy w tym świecie, nie polegają na tym, że w tym momencie sami odczuwamy i rzeczywiście jest jakaś taka potrzeba, ale aby bardzo się skupiać na osobie, na tej osobie, która nam pomaga. Przecież często nawet w tym świecie bywa tak, że różnego rodzaju dobroczyńcy chcą pozostać anonimowi. Wielu ludzi jest wdzięczna komuś, nie wiedząc nawet komu jest wdzięczna, no bo na przykład otrzymała anonimową pomoc od kogoś, kto nie chciał ujawniać swojej tożsamości. Tak to w tym świecie funkcjonuje. I akurat w tym nie ma nic złego. Natomiast w relacji do Boga wygląda to troszeczkę inaczej. I pamiętajmy o tym zawsze, kiedy myślimy o tym, co Bóg nam dał. W przypadku Boga jednak zawsze powinno być tak, że od tego, co od Boga otrzymujemy, jest ważniejszy On sam. I ważniejsze jest to, ważniejsza jest osoba Boga, osoba Zbawiciela, niż można powiedzieć nawet samo zbawienie. To jest oczywiście tutaj akurat już trochę taką grę w słów wchodzimy i to nie chciałbym się jakoś nad tym szczególnie rozwodzić, ale szczególnie ważne jest to, abyśmy o tym pamiętali. Ten fragment kończy się słowami Pana Jezusa: wstań, idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię. To też jest takie dość ciekawe stwierdzenie, no bo Pan Jezus tutaj jak gdyby zasługę, w cudzysłowie, całego tego uzdrowienia przypisuje wręcz bardziej temu człowiekowi niż sobie samemu. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego Pan Jezus tak postąpił. Czy to było jakaś takie powiedzenie, jak czasami dobry trener, albo jak to się dzisiaj mówi, coach, daje osobie, którą prowadzi, i to często jest tak, że jak się kogoś zmusza do jakiegoś działania, no to w momencie, kiedy dana osoba coś osiągnie, no to się mówi: tak naprawdę ty to sam uczyniłeś. Wszystko, co zawdzięczasz, to zawdzięczasz sobie. Ja tylko pomagałem, ja tylko wskazałem wskazówki, ja tylko uwalniałem twoją energię, twoje możliwości, twoje zdolności, a ty wszystko tak naprawdę dokonałeś sam. Więc tutaj o co Panu Jezusowi chodziło? Czy Pan Jezus chce powiedzieć, że tak naprawdę to ja tutaj niewiele, natomiast ty siłą swojej wiary usunąłeś trąd ze swojego życia? No myślę, że nie jest to kwestia uprzejmości. Pan Jezus nie był uprzejmy. Gdy tak czytamy Ewangelię, to Pan Jezus nie był uprzejmy w sensie takim, że po prostu równym ludziom rozdawał komplementy, poklepywał po ramieniach i jak gdyby tak tylko tych ludzi motywował, zachęcał i schlebiał im. Natomiast myślę, że Pan Jezus tutaj chce coś ważnego powiedzieć. Przynajmniej w czterech miejscach w Ewangelii Łukasza Pan Jezus kończy spotkanie z osobą uzdrowioną stwierdzeniem: twoja wiara uzdrowiła cię. Czyli coś tutaj jest na rzeczy, coś ważnego. Ale akurat w tym kontekście chciałbym, abyśmy wrócili jeszcze na chwilkę do kwestii tego dystansu, o którym mówiliśmy na samym początku. Powiedzieliśmy sobie, że na początku ci trędowaci zwrócili się do Pana Jezusa z dystansu i Pan Jezus również zachował dystans, jak gdyby uszanował to, że ci ludzie nie byli gotowi na to z różnych względów, aby do Pana Jezusa podejść. Potem powiedzieliśmy sobie, że ten człowiek, ten Samarytanin, który wrócił Panu Jezusowi podziękować, w tym momencie też skrócił dystans. Choć jeszcze nie był oczyszczony, choć jeszcze nie miał tego certyfikatu od kapłana, że już jest zdrowy, rzucił się Panu Jezusowi do nóg. Pewnie tutaj już ta rozmowa była, już ten kontakt był dużo bliższy. Mamy tutaj pewną też ciekawą obserwację. Możemy powiedzieć, że w naszej relacji z Bogiem istnieje pewien paradoks, który polega na tym, że tak na dobrą sprawę odbywa się ona na naszych warunkach. Jest to dosyć dziwne, prawda? No bo wiemy o tym, że to Bóg dyktuje warunki, no i tak jest, bo Bóg jest wszechmocny. Ale chcę zwrócić uwagę tutaj na to, że Biblia też wielokrotnie zwraca uwagę na to, że człowiek jest tak blisko Boga, jak sam chce. Że człowiek tak ma taki stosunek do Boga, jaki sam chce. Gdy trędowaty był gotowy na to, aby się zbliżyć do Pana Jezusa, Pan Jezus się do niego zbliżył. Dopóki był na odległość, Pan Jezus też zachowywał odległość. W liście Jakuba w 4 rozdziale w 8 wierszu mamy takie dobrze znane słowo: zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Jeżeli my się zbliżamy, Bóg jest bliżej. Jeżeli my się oddalamy, Bóg jest dalej. Bóg jak gdyby szanuje, Bóg jak gdyby uwzględnia w naszej relacji z nami naszą gotowość, naszą zdolność do tego, aby się do Niego zbliżyć lub pozostać w pewnej odległości. I teraz właśnie ostatnia myśl, ostatni wniosek. Dlaczego ta historia jest jednak trochę smutna? Bo z jednej strony jest to nauczanie o wdzięczności, ale jest to też nauczanie o tym, że większość ludzi tak naprawdę w swoim życiu zachowuje wobec Boga dystans. Tak naprawdę większość ludzi, nawet jeżeli coś od Boga otrzyma, to zadowala się tym, co od Boga otrzymała, natomiast niekoniecznie szuka takiego naprawdę bardzo dużego zbliżenia z Bogiem, takiego spotkania z Bogiem jako z osobą, jako z tym, który jest dawcą tego wszystkiego dobrego, co możemy od Niego otrzymać. Wielu ludzi modli się o wiele rzeczy do Boga i wielu ludzi te rzeczy otrzymuje. Myślę, że niestety jest też tak, że wielu ludzi modli się do Boga o zbawienie w pewnym dystansie i to zbawienie otrzymuje. I nie jest problem to, jak powiedziałem na początku, że jest jakiś taki etap w naszym życiu, kiedy nie czujemy się gotowi do tego, by do Boga podejść bliżej. Bóg to szanuje. Bóg wcale wtedy nie działa. Znaczy, Bóg nie oznacza to, że Bóg wtedy nie może działać. Że Bóg działa tylko wtedy, jak nie wiem, jak jesteśmy blisko, jak się do Boga przytulamy, jak jest ten bezpośredni kontakt. Pan Jezus bardzo cenił ludzi, którzy jak gdyby wiedzieli to, że Bóg, że On wiele rzeczy może, jak to się mówi, załatwić na odległość. Więc nie problem w tym, że my czasami zaczynamy kontakt z Bogiem z pewnego dystansu. Problem jest wtedy, jeżeli w momencie, kiedy już od Boga coś zaczynamy otrzymywać, kiedy widzimy, że Jego moc działa, kiedy widzimy, że z Bogiem jest dobrze, że warto Bogu wierzyć, że wiara w Boga działa. Tak jak ci trędowaci zobaczyli, że to jednak zadziałało. Nie od razu, ale zadziałało. Smutne jest to, kiedy mimo tego wszystkiego my tak naprawdę zachowujemy dystans. Żyjemy nadal swoim życiem. Załatwiamy te wszystkie sprawy w naszym życiu, które może właśnie dzięki Bożej pomocy, może dzięki Bożej łasce nagle da się załatwić, da się rozwiązać, tak jak ci wrócili do normalnego społeczeństwa. I obawiam się, że ta historia ma taki trochę smutny wydźwięk. To jest historia o jednym wdzięcznym Samarytaninie, to jest historia o 9 ludziach, którzy tą wdzięczność pojmowali troszeczkę inaczej, bym powiedział, niż Pan Bóg by tego od nich oczekiwał. Tak jak powiedziałem chyba w moim ostatnim kazaniu, przy powieści i zarówno przy powieści Pana Jezusa, jak i historie pisane w Ewangeliach nie są zadaniami z arytmetyki. I tu nie chodzi o to, żeby mówić 90% to niewdzięczni, 10% to wdzięczni, to nie o to chodzi. Ale z drugiej strony wydaje się, że morał z tej historii jest taki, że nasze normalne ludzkie zachowanie wobec Boga jest takie, że otrzymujemy coś od Niego, pewnie w jakiś sposób jesteśmy Mu za to wdzięczni, cieszymy się z daru, jaki otrzymujemy, natomiast w następstwie brakuje tego rzeczywistego zbliżenia się do Boga, tego rzeczywistego też, jak tu czytamy, oddania chwały Bogu, wiersz 18, i uczczenia Boga jako Boga, jako tego, który jest dawcą tego wszystkiego. Ludzie w stosunku do Boga często skupiają się właśnie na tym, co od Boga otrzymali, a nie na tym, że On sam w tym momencie za tym stoi i że tak naprawdę Bóg też oczekuje od nas, abyśmy się zbliżali do Niego. Oby to nie było udziałem naszego życia, oby nasze życie nie było życiem w dystansie, nie polegało na takim kontaktem z Bogiem na odległość. Może dzisiaj jest tutaj ktoś, kto właśnie niezależnie od tego, czy jest już dzieckiem Bożym, czy nie jest dzieckiem Bożym, ale odczuwa to, że gdzieś tam jest od Boga dosyć daleko. Może wie, że jest coś, co w jego życiu przeszkadza mu w tym, aby ten kontakt skrócić, aby ten dystans skrócić. A może tak na dobrą sprawę brakuje tylko tego, jakiegoś właśnie uświadomienia sobie tego, że nasz Pan Jezus Chrystus, nasz Bóg chce, abyśmy się do Niego zbliżyli. Abyśmy nie tylko się cieszyli z tego, co od Niego mamy, ale też cieszyli się Nim samym, cieszyli się społecznością z Nim, oddawali Mu chwałę. I jeszcze na koniec kwestia definicji wdzięczności. Oczywiście wdzięczność to też modlitwy dziękczynne, to też pieśni dziękczynne, to też takie werbalne oddawanie Bogu chwały. To też nasze myśli, które wznoszą się do Boga, które się wznoszą do Niego, pełne wdzięczności. Ale pamiętajmy o tym, że w tej historii też wyłania się taki obraz wdzięczności, która przede wszystkim nakazuje nam skupienie się na chwale tego, który nam dobre rzeczy daje. Czy to zbawienie, czy pomaga nam w innych sprawach naszego życia, uzdrawia, leczy, rozwiązuje nasze problemy. I oby nasze życie nie było właśnie takim życiem na dystans z tym, który nasze życie uporządkował, który nas w naszym życiu prowadzi i który nas w naszym życiu zachowuje. Amen.